Tydzień w Wielkopolsce.
Dzień dobry, Adam Michalkiewicz, zapraszam do godziny 16. Tydzień temu, w nocy z soboty na niedzielę w Poznaniu na ulicy Kraszewskiego wybuchł pożar, o którym mówiła później cała Polska. Doszło do eksplozji, zginęło dwóch strażaków. Ich pogrzeby odbyły się wczoraj i przedwczoraj. A dziś w audycji podsumowującej tydzień w regionie przede wszystkim o tej tragedii, co wydarzyło się przy ulicy Kraszewskiego, o pomocy, ale także o tym, jak wyglądała praca dziennikarzy. W studiu goście Piotr Żytnicki, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Witold Kundzewicz, portal epoznań.pl.
Dzień dobry, witam.
Na początek posłuchajmy relacji świadków, tego, co nasza reporterka Sandra Soluk nagrała w niedzielny poranek.
Pożar, wybuch był coś i tego myśmy słyszeli wczoraj, te straże, ale nie wiedzieliśmy, o co chodzi, co jest grane. Nie? I teraz rano się dowiaduję, się wystraszyłam, wyleciałam, przyszłam zobaczyć, co się dzieje, jak to wygląda. O Jezu, to jest przykre, bo u mnie w rodzinie też mam straszaków i przeżywam to takie coś.
Ja widzę łzy w oczach.
No więc właśnie, że to jest coś okropnego i tego, że ludzie takie rzeczy trzymają w piwnicach, to jest nie do pomyślenia.
Mieszkam na sąsiedniej ulicy na Prusa, widziałam dwa wybuchy ogromne, które tak zatrzęsły domami. Ja mówię, co się dzieje, czy wybuch wojny, czy jakieś bomby.
Pani budynek też się zatrząsł?
Tak, to było dosyć silne, niepokojące.
Książki pospadały, a my z przerażeniem wybiegłyśmy, zobaczyliśmy, co się dzieje. Już w tym momencie było po wybuchu, już strażacy byli w środku. Panika straszna nas wszystkich.
A wróciłyście od tego czasu do domu?
My tak, ale smród jest jeszcze dokuczliwy, nie?
U was w mieszkaniu też?
Jeszcze też.
To jest po 12,
to czyli o wiele godziny po wybuchu. Smród jest jeszcze dokuczliwy, teraz jeszcze dodatkowo wiatr roznosi, także cieszymy się, że nie było tego wiatru przy pożarze, bo pożar był straszny. Jak to wszystkie iskry szły, my stałyśmy w oknach i patrzyłyśmy, żeby tylko nie było wiatru, żeby to nie szło po wszystkich tutaj najbliższych kamienicach, bo te kamienice są stare i o zapłon naprawdę nie było ciężko.
To nagrania z niedzieli, kilkanaście godzin po pożarze, po wybuchu, to relacja jeszcze jednego świadka.
Kamienice uratowały wozy strażackie, które przyjęły falę uderzeniową od tej kamienicy. No dwa wybuchy. Jeden był od razu, który poszedł, ten pierwszy strzał, co poszedł, no to kula ognia wyszła, a ten drugi skumulowany. I ten drugi wybuch był bardzo potężny.
Pan stał w oknie.
Ja stałem w oknie na trzecim piętrze.
Poczuł pan to na swoim ciele?
Jezu, pani, to jest taki strzał, że nie wiem, czy to jest, jak to opisać.
Ale ja widzę, że pan jest cały roztrzęsiony jeszcze.
No, roztrzęsiony, no bo ja jestem od 12 godziny do teraz jestem, nie mogę do kamienicy wejść, bo my mamy kamienicę vis-a-vis tej kamienicy, która się paliła. Ja nie mam nic pretensji do służb. Jak ta pani dzwoniła po straż, to byli w 4 minuty. Przyjechali 3 wozy, stanęły tak, że zablokowali te, jak uderzenie było, to zablokowali, żeby tamte kamienice nie dostały. Otwarli syp, czyli wejście tam do tego węgla. W tej piwnicy węgiel był. Z tych lufcików leciał dym. Ale najbardziej leciało z klatki schodowej. No jeden ze strażaków, który ten chłopak może tylko dziękować strażakowi, który go wyciągnął. Wypchnął go w ogóle z tej klatki schodowej. Ten, co go wypchnął, ten strażak, to mu życie uratował. Bo jak został wypchnięty z tej klatki schodowej, w tym momencie uderzenie poszło. Nie? No nie, no to było straszne. To jakby było jakby od piwnicy rakieta szła, nie? I tam zaraz kula ognia, zaraz stanęła. My żeśmy tutaj z dziewczyną psy braliśmy z domu i szybko się ubieraliśmy i sąsiedzi, jeszcze tam sąsiadka starsza nasza spała w kamienicy, no bo to 12 w nocy. To zaraz sąsiedzi, żeśmy wszyscy zbiegli na dół, na podwórko. Pełno szkieł na chodnikach, no bo to z tych szyb wystawowych i z kamienic wyleciały te...
Czyli uciekaliście, innymi słowy, w obawie o swoje bezpieczeństwo.
No, takie języki ognia szły z dachu. Ten podmuch, jeszcze wiatr wiał. Tak gorąco było, że masakra, biło aż taki gorącz.
Dzisiaj w studiu goście Piotr Żytnicki, Gazeta Wyborcza, Witold Kundzewicz, portale poznań.pl. Panowie, ten pożar wybuchł w soboty na niedzielę. Kiedy dowiedzieliście się o tym pożarze? Jak też wyglądała wasza praca, praca dziennikarzy, redakcji, w których pracujecie, Piotr Żytnicki, Gazeta Wyborcza?
No ja się dowiedziałem z internetu. W takiej żyjemy rzeczywistości, że mieszkańcy wszyscy wyposażeni w smartfony, w telefony komórkowe, kiedy coś widzą, to robią zdjęcia, nagrywają filmy, wrzucają to do internetu.
Jeszcze w nocy, czy już
jeszcze
rano?
W nocy, jeszcze w nocy.
Nie spałeś akurat jeszcze.
Tak, tak się akurat zużyło szczęśliwie, że kończyłem oglądać film i odruchowo otworzyłem media społecznościowe i zobaczyłem po prostu relacje w internecie. Najpierw były wozy straży pożarnej, informacje o pożarze w piwnicy, pożarze akumulatorów, takie już się opisy wtedy pojawiały. No a kilka minut później pojawiły się kolejne zdjęcia, kolejne filmy. Już ten pożar był bardzo poważny, była informacja o eksplozjach i rzeczywiście płomienie bardzo, bardzo duże. No wstrząsające, poruszające zdjęcia, chyba taka największa tego typu tragedia, katastrofa budowlana w naszym mieście po słynnej katastrofie na Dębcu, wtedy w niedzielny poranek, teraz w nocy z soboty na niedzielę. Oczywiście ja to zobaczyłem około godziny pierwszej w nocy.
Pojechałeś na miejsce od razu.
Akurat ja nie pojechałem, bo byłem poza Poznaniem, ale już uruchomiliśmy całą naszą redakcję. Próbowałem się też przez pierwszą godzinę, przez pierwsze kilkadziesiąt minut skontaktować ze strażą pożarną. Udało się to przed godziną, czy koło godziny, o 2:15 rozmawiałem ze strażą pożarną, pół godziny wcześniej, już nie czekając na informacje. Tylko na podstawie tych relacji mieszkańców widzieliśmy, że to jest bardzo poważne zdarzenie, że widać było na zdjęciach, tak, że leżą osoby poszkodowane na chodniku, na ulicy, że są opatrywane. Więc już chociażby z samych tych relacji było widać, że zdarzenie jest poważne, więc wrzuciliśmy to przed drugą w nocy. Pół godziny później jeszcze uzupełniliśmy o stanowisko straży pożarnej. Wtedy była mowa o wybuchu butli z gazem. Następnie rano już ta informacja nie była potwierdzana przez straż, wręcz była dementowana. Była informacja na początku o jednym zaginionym strażaku, o kilku poszkodowanych. Potem w nocy okazało się, że tych strażaków zaginionych jest dwóch. Jak się w niedzielę dowiedzieliśmy, już oni niestety zginęli. Także no to na pewno była pracowita noc, chociaż jeszcze najbardziej pracowity był dzień, no i cały ten ostatni tydzień, bo bardzo dużo się niestety działo.
Witold Kłędzewicz, portale Poznanie.pl. To po tych zdjęciach od razu było widać, że to nie jest zwykły pożar, jakich wiele w Poznaniu. Jak Państwa praca portalu Epoznań też wyglądała?
Nie jesteśmy dużą redakcją, więc nie mamy dyżuru nocnego, który by czuwał nad tym, co się dzieje w nocy, ale tak jak redaktor Rzutnicki pewnie, wszyscy mamy taki nawyk, że czy się kończy oglądać film, czy w zasadzie wraca się z imprezy, to jakiś przegląd się robi. Oczywiście przegląd internetu, ale też mamy takie narzędzie własne, które bardzo duży nacisk kładziemy w redakcji na kontakt z czytelnikami. Te wszystkie zdjęcia, które ktoś opublikuje na Facebooku, na co taguje, wyśle na wiadomość, aplikacje, no masa. Jest takie narzędzie, które monitoruje. No i Paulina, która miała dyżur w sobotę po północy, skorzystała z tego, weszła, tak? Pewnie ostatnia rzecz przed snem. No i zobaczyła zdjęcia, które nie pozostawały wiele złudzeń, że coś dużego się dzieje. I ta droga była podobna, jak redaktor Rzutnicki wspomniał. Próbowaliśmy dodzwonić się do służb. Pierwszy komentarz, po drugiej udało nam się uzyskać, pewnie podobnie jak państwu. Była mowa o butli, bo tak trochę to wyglądało, że to jest pewnie gaz, że to może być gaz. Taką informację puściliśmy, chociaż tak dokładnie potem ona była dementowana, czy w zasadzie no, jakby nie została potwierdzona. I to była bardzo, bardzo długa noc. Mamy też taki system, który jeżeli jakiś news w ostatnich minutach osiąga więcej odsłon, pięciokrotnie więcej odsłon niż inny news drugi w kolejności, to wysyłany jest automatyczny push. I to push, taka wiadomość automatyczna do wszystkich. Tak, dokładnie. I to coś się robi automatycznie. Tego nikt, żaden wydawca nie pilnuje. I nie pamiętam, aby kiedykolwiek w nocy ten push się wyzwolił. To znaczy, aby w nocy też jest ruch na portalu, ale nie tak duży, żeby uruchomić.
Czyli poznaniacy, czytelnicy też szukali informacji.
Tak, i to poszło na tyle dużo, że to był pierwszy taki nocny push, który spełnił ten skrypt i to był tak naprawdę początek, bo potem jest lawina newsów o tym, co może być, jak pomóc, co się dzieje z poszkodowanymi, masa zdarzeń i pewnie wiele pytań bez odpowiedzi do teraz.
My to też po statystykach, ja to widziałem po statystykach w nocy, kiedy wrzuciliśmy przed drugą w nocy krótką na razie notkę ze zdjęciem, które dostaliśmy od jednego ze świadków, to bardzo duże zainteresowanie, dużo osób wchodziło w ten tekst przede wszystkim z Google'a, co świadczy o tym, że ludzie zobaczyli coś na Facebooku, na Instagramie, ale no było to na tyle lakoniczne, na tyle nie było wiadomo, co się dzieje, że szukali informacji w innych, bardziej wiarygodnych źródłach. No i widać było, że z tych wyszukiwarek internetowych bardzo duży ruch, bardzo dużo osób wchodziło na nasz tekst, żeby się czegoś dowiedzieć, no bo tak jak tutaj wszyscy wiemy, wrzucić zdjęcie do internetu jest bardzo prosto, natomiast potem, żeby się dowiedzieć już, co się wydarzyło dokładnie, jaka jest skala, jakie jest zagrożenie, no to już jakaś praca dziennikarska musi zostać wykonana. Tego internauta czy osoba prowadząca jakiś profil anonimowy w internecie nie zrobi, nie zadzwoni do służb, to jest już zadanie dziennikarzy. Nam się udało w miarę szybko na tyle rzetelną informację, na ile to było możliwe przekazać. No i oczywiście potem od rana, już od 6 rano aktualizowaliśmy po prostu te informacje, te przekazy. Były pierwsze konferencje prasowe straży pożarnej, urzędników, służb. Ta sytuacja na szczęście była opanowana w tym sensie, że pożar został opanowany, był dogaszany. Natomiast skala zniszczeń, którą potem zobaczyliśmy, którą było widać na zdjęciach, filmach z drona, no była przerażająca. No i oczywiście dramat dla tych mieszkańców spalonej kamienicy, jak i dla sąsiadów. Dwie sąsiednie kamienice ewakuowane natychmiast jeszcze tej samej nocy, a kilka dni później, kiedy okazało się, że ściana spalonej kamienicy się rusza, ewakuowani jeszcze mieszkańcy z kamienicy naprzeciwko. Więc no taka dramatyczna sytuacja i chyba też bardziej robiąca wrażenie niż ten dramat na Dębcu, bo tamta kamienica była jednak, powiedzmy, w peryferyjnej, nie obrażając nikogo, dzielnicy Poznania, była ta kamienica też na osobnej działce, nie w takiej zwartej miejskiej zabudowie, a tutaj centrum Jeżyc, starej dzielnicy, zabytkowej, modnej dzielnicy, gdzie życie każdej nocy tętni, są knajpki. Pewnie też dlatego tyle tych relacji w mediach społecznościowych od razu się pojawiło, bo ludzie po prostu, jak to w sobotni wieczór, w środku lata, korzystali po prostu z uroków miejskiego życia. No i nagle zobaczyli właśnie, usłyszeli wybuch, zobaczyli tę łunę ognia i zaczęli to publikować.
Pytanie teraz o reakcję służb na to zdarzenie. Dla strażaków na pewno nie była to łatwa akcja. Wiedzieli, że w środku są ich koledzy. Wszystko zadziałało waszym zdaniem tak, jak powinno, czy coś tam można było zrobić inaczej, lepiej?
Nie mam podstaw, by sądzić, że ktoś popełnił błąd. Nawet w takiej nieformalnej rozmowie z innym strażakiem go zapytałem, czy on w ogóle dopuszcza, że tam popełniono błąd. Tak? I te ofiary wynikają z tego, że tak jak była historia ze strażakiem na Hartowie, gdzie przy budowie trasy tramwajowej, gdzie po prostu nie skorzystano z narzędzi do pomiaru prądu. No i tutaj opinia strażaka była, że no nie, oni zawsze jadą do zadymienia i co się zdarzy, kiedy otworzą drzwi, jest zawsze w jakimś sensie niewiadomą i nie mam podstaw, aby sądzić, że coś poszło, że popełniono jakiś błąd.
Co spowodowało, co wiemy po tygodniu, co spowodowało ten pożar, czy wiemy więcej niż wtedy w niedzielę?
Nie wiemy wciąż wiele, ponieważ muszą odbyć się oględziny. Oględziny przede wszystkim w piwnicy. Na szczęście ta piwnica ocalała, ponieważ piwnica miała murowany strop. Te kondygnacje wyższe, drewniane, one w wyniku pożaru uległy zawaleniu i rzeczywiście nie da się rozróżnić, gdzie było pierwsze, drugie piętro. Natomiast ta piwnica jest, ona stoi, jest zalana wodą w wyniku tej akcji gaśniczej, więc kiedy konstrukcja kamienicy zostanie rozebrana od góry ku dołowi i będzie można wejść do tej piwnicy, trzeba będzie tę wodę wypompować i następnie dokonać oględzin i przede wszystkim zlokalizować, gdzie zaczął się ten pożar i co mogło się palić. I nie jest tajemnicą, bo też o tym pisaliśmy my, także inne media, że w tej kamienicy na parterze działało kilka firm usługowych. Salon kosmetyczny, agencja ubezpieczeniowa, firma informatyczna, również restauracja, jak i również firma zajmująca się serwisem akumulatorów, baterii, która z tego, co już wiemy, nie tylko w tym saloniku 30-metrowym na parterze przyjmowała uszkodzone akumulatory do naprawy i wydawała już naprawione, ale również w piwnicy, którą wynajęła, którą z tego, co my ustaliliśmy, nielegalnie przerobiła, naprawiała, serwisowała te akumulatory i przede wszystkim je składowała. Są relacje byłego pracownika, według prokuratury nawet kilku byłych pracowników, które mówią, że tych akumulatorów było bardzo dużo. Nawet pracownik, z którym my rozmawialiśmy, też inni dziennikarze, mówi, że około 2000 sztuk akumulatorów mogło się tam znajdować. To są oczywiście jego szacunki.
Kamienicy, w której na piętrach wyżej mieszkali ludzie.
Dokładnie. I oczywiście teraz pojawiają się różne dyskusje, czy można takie rzeczy składować, czy akumulatory są dopuszczalne, czy nie. No każdy z nas ma telefon komórkowy, który ładuje, który też ma baterię litowo-jonową. Czasem ładujemy również, nie wiem, jakieś elementy akumulatorów.
Prawo nie zabrania, tak mówił strażak.
Tak mówił strażak Tomasz Wiśniewski, że prawo tego nie zabrania. I ja rozmawiałem też ze specjalistą od ochrony przeciwpożarowej, który zawodowo zajmuje się sprzedażą urządzeń przeciwpożarowych, jakby zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, który mówi, że no tak, jeden akumulator to nie jest problem, ale już 100 akumulatorów, 1000 akumulatorów. Porównał to nawet do paczki zapałek. No, jedna paczka zapałek nie jest groźna, ale już wagon zapałek może być niebezpieczny. I oczywiście Wszystko rozbija się teraz o to, jak interpretować prawo, czy mamy prawo wystarczająco precyzyjne. Wydaje się, że tym się zajmie prokuratura, natomiast ja jako trochę też laik, ale też mający trochę doświadczenia, bo zajmuję się tymi kwestiami prawnymi, zajrzałem do rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej budynków i tam jest wyraźnie powiedziane, że w piwnicach nie można składować materiałów niebezpiecznych pożarowo. Co to są te materiały? Jest cały katalog różnych substancji, między innymi materiały, które mają skłonność do samozapłonu. Wydaje się, że baterie mają taką skłonność, no ale jest też taki bardzo enigmatyczny zapis, który wydaje mi się kluczowy, czyli wszystkie inne materiały są materiałami niebezpiecznymi pożarowo, wszystkie są, jeżeli ich składowanie, sposób przetwarzania może wywołać ryzyko pożaru. No i czytając to tak trochę na chłopski rozum, jeżeli ktoś trzyma 100, 200, 300, 1000 baterii, a także baterii uszkodzonych, tak, bo one są tam poddawane naprawie.
I były też pożary, tak, o czym mówił pracownik.
To w mojej ocenie wypełnia to definicję materiału niebezpiecznego przeciwpożarowo, a zatem nie było prawa tego tam trzymać. Oczywiście ten pracownik, ktoś może powiedzieć, bo to jest pracownik, który kilka miesięcy tam przepracował, przyznaje, że został zwolniony rzekomo za to, że za wolno pracował, więc oczywiście jest pytanie o wiarygodność tego pracownika, ale wiemy również od rzecznika prokuratury, że przesłuchano innych pracowników i jak powiedział rzecznik prokuratury, ich zeznania są zbieżne z tym, co mówił w mediach ten pracownik. A on mówił między innymi o tym właśnie, że dochodziło do zapłonów podczas prac serwisowych tych akumulatorów. Była przewidziana na to specjalna procedura. Tutaj procedura to może ubierzmy w duży cudzysłów. Mianowicie, jeżeli akumulator zaczynał się palić, to należało wrzucić go do wiadra i przysypać piaskiem. Wtedy on był ugaszony. Podobno dochodziło do takich pożarów 2-3 razy w tygodniu. Była również gaśnica, ale gaśnica, jak mówił pracownik, nie była potrzebna, bo wystarczało to wiadro z piaskiem.
To brzmi nieprawdopodobnie, zwłaszcza, że w tej kamienicy mieszkali też współwłaściciele tej kamienicy i oni o tym nie wiedzieli?
Pewnie nie byli świadomi, że ci współwłaściciele są też poszkodowani, przynajmniej dwóch z nich, tak, w całej tej sprawie. To, co redaktor Rzetnicki przytacza, oczywiście brzmi, oburzamy się jak można, natomiast kwalifikacja prawna jest szalenie ocenna, tak, uznanie, czy to jest wystarczające zagrożenie, czy nie. Na pewno to jest tak poważna sprawa, że to będzie bardzo dokładnie ocenione. Ja nie mam nic do dodania ponad to, co zostanie tutaj zbadane, ale chciałem w jedną stronę tutaj kilka słów powiedzieć, bo uważam, że ta cała ta tragedia pokazuje pewną niespójność przepisów. I to nawet nie, że katalog rzeczy niebezpiecznych jest może za mały, może zbyt słabo doprecyzowany. Natomiast w Polsce budownictwo mieszkalne, nawet wielorodzinne, tak jak kamienica, ma bardzo liche zabezpieczenia, czy może bardziej wymogi przeciwpożarowe. Jeżeli chcielibyśmy otworzyć jakikolwiek hotel, nawet schronisko, coś niewielkiego z 10 może pokojami, może nawet mniejszym, to nie ma dolnej granicy, musimy zapewnić niepalne instalacje, czujki dymu, wiele, wiele rzeczy, które powodują, że takie miejsce jest bezpieczne dla osób, które tam nocują. Jeżeli mamy kamienicę starą, to w ogóle w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych te wymogi są dużo niższe, ale przede wszystkim w tych nowych, bo te nowe mają jakiś odbiór, ktoś sprawdza, czy ta klapa do dymiana działa. W zasadzie te przepisy skupiają się na kwestiach ewakuacyjnych, żeby była łatwa ewakuacja z takich obiektów. Natomiast jeżeli mamy starą kamienicę, która nie przechodziła żadnego odbioru, jest to poza radarem straży, bo strażacy nie monitorują takich, to nie jest obiekt publiczny, obecność publicznej, no to mamy czarną dziurę obiektów, które nie są w żaden sposób zabezpieczone procedurami, a życie w sposób taki elastyczny przez wiele lat traktowało wykorzystanie tych kamienic, bo to już dzisiaj nie są tylko obiekty mieszkalne. Tam są, tak jak to było wspomniane, firmy, czasem zakłady, bo jak inaczej nazwać miejsce renowacji baterii. I są też restauracje.
Czyli zmiana przepisów jest konieczna? Wyciągniemy wnioski z tego, co się
wydarzyło
tydzień temu?
Ja uważam, że jeżeli porównamy z innymi krajami, w Polsce mamy najsłabsze przepisy przeciwpożarowe, przynajmniej wobec budownictwa mieszkaniowego. Uważam, że ta dyskusja powinna się rozpocząć i to jest, bo tak, kiedy po tej sprawie wszyscy się przestraszyliśmy i teraz sprawdzamy, co mamy w piwnicy. Ba, zarządcy wspólnot rozsyłają do mieszkańców pisma, że będą kontrole w piwnicach, czy nic tam nie przechowujemy. Bardzo dobrze, tak? To jest super, to, że każdy zaczął na to oglądać. Tu też są rzeczy nie do rozwiązania, czy nierozwiązane. Wczoraj napisał do nas czytelnik, który pisze, że on kupił parę lat temu mieszkanie po jakiejś starszej osobie, no i i kupił je z piwnicą, w której było trochę rzeczy. No, siłą rzeczy nie było to sprzątnięte, ale jakaś butla i on nie wie, co z tą butlą zrobić. I wiecie państwo, nie bardzo wiadomo, gdzie można oddać butlę starą, bo teoretycznie powinny przyjmować je punkty odbioru gratowiska, tak? Natomiast gratowiska zastrzegają, że butli akurat nie będą przyjmować. Nie przyjmują, to jest zbyt niebezpieczne. Teoretycznie butlę można oddać w miejscu, które handluje butlami, ale taka butla sprzed 30 lat, to jakby jest tym duży problem. Także jest pospolite ruszenie, zabezpieczmy swoje piwnice, sprawdźmy, co tam mamy, ale uważam, że dyskusja na temat przepisów przeciwpożarowych, szczególnie związanych z budownictwem mieszkaniowym, bo firmy, zakłady przemysłowe, tam to wydaje się dużo bardziej ścisłe przepisy. Nie mówię, że trzeba jeszcze...
Są monitoringi, są alarmy,
tak,
które same się załączają.
A budownictwo mieszkaniowe jest jakby poza tą całą sferą.
Znaczy, przede wszystkim jest pewna... Ja rozumiem, że działalność usługowa musi być w kamienicach, na parterach czy w blokach prowadzona i jeżeli jest tam jakaś knajpka i ona jest zabezpieczona, jeżeli jest fryzjer, to
jeśli
można,
panie redaktorze, w tej sprawie czujka z tej knajpki w zasadzie prawdopodobnie uratowała życie wielu osób, więc też nie jest
tak, znaczy w ogóle to, że był ten czujnik dymu, ta czujka dymu była zainstalowana, to pozwoliło bardzo szybko wszcząć alarm i rozpocząć ewakuację tych mieszkańców, ale to też pokazuje, ponieważ ta czujka nie była w tym serwisie z akumulatorami, nie była w tej piwnicy, w której prawdopodobnie były akumulatory, tylko była już w innej części budynku przy restauracji Święty, więc to pokazuje, że ile tego dymu, tych gazów musiało się zebrać w tej szczelnej piwnicy, że się przedostało i doszło aż do tej czujki, uruchamiając alarm. Zresztą wszystkie na razie hipotezy czy te ustalenia zmierzają ku takiemu scenariuszowi, że zaczął się ten pożar w tej części piwnicy, która była wynajmowana przez serwis akumulatorów. Co dokładnie się tam zapaliło? Czy było to skutkiem zaproszenia ognia, podpalenia, czy właśnie samo zapłonu akumulatorów? To będzie musiał ustalić biegły. Tam się pojawia ten gęsty dym. Nie widać tego źródła ognia, ponieważ jest to zamknięte pomieszczenie. Strażacy tam wchodzą i w momencie, kiedy otwierają drzwi, ja nie chcę powiedzieć, że popełnili błąd, bo na pewno byli bardzo dobrze przeszkoleni. Być może kombo różnych okoliczności się
nadużyło. Też czas, pamiętajmy, że to nie było...
Na pewno długo musiało się coś tam palić, ponieważ, jak tłumaczyli nam eksperci, również oficer straży pożarnej, z którym rozmawiałem, doszło prawdopodobnie do takiej sytuacji, że coś się paliło, pomieszczenie było słabo wentylowane, dosyć szczelne, tlen się wyczerpał, spadł poniżej określonego poziomu 16%, zgasł płomień wtedy, ale cały czas było spalanie, cały czas były dymy, gęste dymy pożarowe, gazy pożarowe i w momencie, kiedy strażacy otworzyli, uchylili, nie wiemy jak to dokładnie wyglądało, te drzwi, dostało się tam świeże powietrze i doszło do eksplozji. To się nazywa wsteczny ciąg powietrza, dlatego że powietrze idzie do przodu, a w odpowiedzi strażacy przyjmują na siebie płomień. Jest coś
wtedy
śmiertelnie...
był ten wybuch, który też
tak,
widzieliśmy.
I wtedy, tak, bo to może przyjąć formę wybuchu, eksplozji, kuli ognia. Strażacy mówią o ognistym podmuchu. Zresztą jeden z oficerów straży pożarnej sam powiedział mi, żebym obejrzał taki film z Robertem De Niro, Ognisty podmuch z 91 roku, który dobrze pokazuje to zjawisko. To jest śmiertelnie niebezpieczne zagrożenie. W ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych 6 strażaków zginęło wskutek właśnie tego wstecznego ciągu płomieni. W Polsce nie mieliśmy takich śmiertelnych przypadków. Pytałem o to strażaków. Nikt sobie tego nie przypomina, nie ma tego w ogólnodostępnych źródłach, więc to zdarzenie miało kilka faz. Najpierw pożar, który nie wiemy dlaczego powstał, być może w wyniku samozapłonu akumulatorów, potem interwencja straży pożarnej, w dobrej wierze strażacy wchodzą, próbują zlokalizować źródło ognia, otwierają w jakiś sposób te drzwi, uchylają, dochodzi świeże powietrze, dochodzi do eksplozji. Czy tu popełniono jakieś błędy, bo też o to pytałeś? Trudno mi powiedzieć, ja nie chcę stawiać tak daleko idących test, tym bardziej, że jesteśmy świeżo po grzebach, natomiast z pewnością to będzie dokładnie wyjaśnione i przez, mam nadzieję, straż pożarną, ale przede wszystkim też przez prokuraturę.
A czy w tej sprawie właściciele tego sklepu z akumulatorami mogą usłyszeć jakieś zarzuty?
No z całą pewnością, jeżeli tylko potwierdzi się ta hipoteza, że przetrzymywano tam 2000 akumulatorów.
Ale można przetrzymywać akumulatory.
Ale,
ta ilość
będzie miała na pewno znaczenie w ocenie. Jestem tu, nie ma wątpliwości. To jest jakby
Też mi się wydaje, że ta ilość jest decydująca, bo ja mówiłem o tym rozporządzeniu przeciwpożarowym, które mówi, jak powinno być, jak należy, czego nie wolno. Nie wolno materiałów niebezpiecznych przeciwpożarowych trzymać w piwnicach. Koniec, kropka. Natomiast kodeks karny mówi o tym, kto sprowadza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia w wielkich rozmiarach, ten podlega odpowiedzialności karnej. I już niezależnie od tego rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej, jeżeli się potwierdzi, że tam było kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy akumulatorów i że tam właśnie doszło do, nie wiem, zapłonu, to bezsprzecznie już samo sprowadzenie, w mojej ocenie można przypisać, zarzucić tym właścicielom samo sprowadzenie zagrożenia. Już nie mówmy teraz o pożarze, o wybuchu, o tych stratach, o śmierci ludzi. Samo sprowadzenie zagrożenia, które było rozciągnięte w czasie, bo wiemy, że ten serwis funkcjonował tam od 8 lat, a piwnica była wynajęta 4 lata temu. Samo sprowadzenie zagrożenia wydaje mi się, że jest bezsporne. Zresztą wydaje się, że takie sygnały też wysyła enigmatycznymi komunikatami prokuratura, ponieważ najpierw z właścicielami tej firmy nie było kontaktu. Ja tam byłem 2 dni pod rząd, pod adresem spółki, nikogo nie zostałem, nie odbierano telefonów.
Adres spółki w innym miejscu był niż ten punkt.
Tak, tak, oczywiście. Też na Jeżycach, na ulicy Staszica w jednej z kamienic. Nikogo tam nie zostałem. Telefon milczał. Dopiero w czwartek dowiedziałem się, że właściciele, pełnomocnik właścicieli, adwokatka ich, skontaktowała się z prokuraturą, żeby umówić termin przesłuchania swoich klientów. Rozumiem, jako świadków chcieli przedstawić jakąś swoją wersję. I otrzymała taką odpowiedź z prokuratury, że prokuratura nie planuje na razie ich przesłuchiwać. I co to oznacza? To oznacza, że skoro prokuratura nie chce ich przesłuchiwać jako świadków, to prawdopodobnie będzie chciała postawić im zarzuty i przesłuchać ich jako podejrzanych. Bo wtedy po prostu, gdyby najpierw ich przesłuchała jako świadków, a potem jako podejrzanych, to te pierwsze ich zeznania nie miałyby żadnego znaczenia. Więc to, że prokuratura w tym momencie, gdy dzwoni pełnomocniczka i mówi, chciałabym przyjść z moimi klientami, chcą złożyć zeznania, a prokurator mówi, my na razie nie chcemy z tymi ludźmi rozmawiać. To jest w mojej ocenie, z mojego doświadczenia, jasna sugestia, że prokurator będzie chciał z tymi ludźmi porozmawiać, ale już jako podejrzanymi. Aczkolwiek to wszystko musi potrwać, bo sama rozbiórka kamienicy, to mówią specjaliści, urzędnicy, to jest kwestia kilku tygodni. Ja też mniej więcej próbowałem się zorientować, jak to będzie wyglądało, i ten gruz będzie wywożony na specjalny plac i tam będzie przeszukiwany. Będą cegły, będą w jedno miejsce kładzione, belki w inne miejsce, a wszystkie te rzeczy, cały dobytek ludzi też będzie segregowany, podobnie jak analogicznie, jak po kamienicy na Dębcu po wybuchu. No i potem kluczowa ta piwnica, czyli wypompowanie wody. Ona się nie zawaliła, więc będzie można wejść do tych pomieszczeń, gdzie doszło do tej eksplozji, do tych eksplozji, no i zobaczymy, co tam jest. Myślę, że doświadczony biegły, a z tego co wiem, to jest ten sam biegły, który wydawał opinię w sprawie wybuchu kamienicy na Dębcu, no będzie w stanie ocenić, co się zapaliło i dlaczego się zapaliło. No i potem dowiemy się też, dlaczego doszło do tych eksplozji.
Czekamy na ustalenia i biegłego, i śledczych, i prokuratury. O strażakach chciałbym jeszcze porozmawiać. To taka służba, która cieszy się dużym autorytetem, zaufaniem. Skąd to się bierze? Dlaczego lubimy tak po prostu strażaków? To widać w tych rankingach.
Nie potrafię odpowiedzieć. Poza tym, że nikt nie ma żadnych złych skojarzeń ze strażakami, bo strażak nie daje mandatów, jest w zasadzie zawsze na pierwszej linii, zawsze pierwsza pomoc. I tylko mogę potwierdzić, że jakby strażacy cieszą się olbrzymim szacunkiem i to widzimy we wszystkich relacjach, też w rozmowach. To są bardzo przyzwoici ludzie, także tylko mogę się z tym zgodzić.
Tak, bo wracając jeszcze do tego pytania, które padło we wcześniejszej części programu, ja uważam, że akcja cała potem, w momencie, kiedy paliła się już ta cała kamienica, kiedy po prostu te płomienie było widać nawet z odległych dzielnic Poznania, wydaje się, że przebiegło bardzo sprawnie. To, że do godziny 5 rano udało się ten ogień opanować i sytuację opanować, to jest naprawdę wielki wysiłek i wielki sukces strażaków. Oczywiście pozostaje pytanie, czy w tej pierwszej fazie nie popełniono jakichś błędów i tak jak mówiłem, to powinno być wyjaśnione. Czy były tam właściwe siły i środki? Czy ludzie byli odpowiednio przeszkoleni, odpowiednio doświadczeni?
Nawet nie chodzi o karanie, to chodzi o wnioski na przyszłość przede wszystkim, żeby wyciągnąć.
Tak, oczywiście, tak, ponieważ niestety przypadki śmiertelne w tej służbie się zdarzają, ale przypomnę, kilka lat temu w Białymstoku 2 strażaków zginęło podczas gaszenia jednego z budynków i potem ta sprawa zakończyła się finalnie po kilku latach wyrokiem skazującym dla dowódcy akcji ratowniczej. Sąd stwierdził, że popełniono zostały błędy, że ci młodzi strażacy z kilkuletnim doświadczeniem zostali narażeni na niebezpieczeństwo przez dowódcę, który źle pokierował tą akcją. Absolutnie nie twierdzę, że tutaj było tak samo, natomiast każdy taki przypadek musi być dokładnie zbadany i przez Straż Pożarną, żeby wyciągnąć wnioski, i przez prokuraturę, żeby ustalić, czy nie popełniono żadnych błędów. Bo to, że potem, kiedy ten żywioł był już ogromny, zadziałano prawidłowo, ja nie mam żadnych podstaw, żeby to kwestionować. I to rzeczywiście jest taka służba, przede wszystkim wiecie państwo, no, często Straż Pożarna dzisiaj już nie pełni takiej roli jak kiedyś. Tych pożarów na szczęście...
To nie są pożary.
Na szczęście tych pożarów nie ma. To jest taka służba ratownicza, znakomicie sprawdzająca się w sytuacjach kryzysowych, jeżdżą do wypadków. Czasem, kiedy nie ma wolnych karetek, jeżdżą nawet udzielać pomocy medycznej. Są wszechstronnie przeszkoleni, tak? Przy katastrofach budowlanych, przy wypadkach drogowych. Tych pożarów na szczęście tego typu nie ma zbyt wiele, bo jesteśmy, chociaż ja się zgodzę, że być może te zabezpieczenia przeciwpożarowe i przepisy przeciwpożarowe powinny być lepsze jeszcze, to i tak jakiś skok cywilizacyjny tutaj na przestrzeni lat oczywiście został wykonany. Żal oczywiście, że tak tragicznie się to zakończyło. Natomiast chcę powiedzieć, że potem to, co się działo w nocy, to, co się działo następnego dnia, to znów można chyba stwierdzić, że działanie systemu kryzysowego w Poznaniu, w tak dużym mieście półmilionowym jak Poznań, przebiegło bez zarzutu. To znaczy, znalazły się absolutnie miejsca dla tych osób ewakuowanych. Część oczywiście z tych osób skorzystała ze schronienia u rodziny, u bliskich, tak? Ale te służby miejskie, służby policja, również organizacje pozarządowe, Caritas, w zasadzie, jak ja to obserwowałem w niedzielę, to byłem pod wielkim wrażeniem, jak sprawnie to wszystko działa. Ten
system, także mieszkańcy, którzy się włączyli w zbiórki.
Ten system kryzysowy działa bardzo sprawnie. Na szczęście my się rzadko mamy okazję, rzadko musimy się o tym przekonywać, ale on zadziałał po prostu bardzo, bardzo sprawnie. Nawet teraz, kiedy po kilku dniach okazało się, że ta ściana kamienicy spalonej się odchyliła o 4 mm i trzeba było ewakuować mieszkańców z kamienicy naprzeciwko, to przebiegło bardzo sprawnie. Ludzie dostali 20 minut na spakowanie, nikt nie protestował, wszyscy wyszli, zapewniono im pomoc. Kiedy ja tam dojechałem na miejsce, to już ta ewakuacja była zakończona, także ten system na całe szczęście działa.
Powiedzmy jeszcze o dwóch rzeczach, o zbiórkach. Grubo ponad 1 000 000 złotych już zostało zebranych w różnych zbiórkach, nie tylko przez Caritas, ale też to też są takie obszary, które mogą prowadzić do jakichś nadużyć, tak? Bo wszyscy spontanicznie chcą klikać, wpłacać. Mam nadzieję, że tutaj żadnej takiej sytuacji nie będzie, ale też kilka poważnych podmiotów takie zbiórki prowadziło, które gwarantują, że te pieniądze nie będą zmarnowane. I chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo pożar baterii to jest bardzo trudna rzecz. Nawet o tym się mówiło w debacie na temat samochodów elektrycznych, że jednym z problemów samochodów elektrycznych jest to, że kiedy on już się zapali, a czasem się to niestety baterią zdarza, szalenie trudno taki samochód ugasić. Czytałem opinię, że na zachodzie, na autostradach, aby zapewnić jakiś w miarę bezpieczny ruch, jedyna bezpieczna forma to jest przywieźć kontener, taki prawie dogaszony samochód, włożyć do tego konteneru, zasypać jakimiś środkami, które całkowicie odetną tlen. To pokazuje, że bateria ma bardzo... Dlaczego tak się dzieje? Bo bateria może ogniem nie płonie, tak? Ale ona jest bardzo ciepła w środku, bardzo długo ten płonie w środku i ugasić ją do zera będzie bardzo trudno. Więc jeżeli tam było 2000 akumulatorów baterii, to w zasadzie to było podsycanie stałe ognia, które było jak taki samochód elektryczny, który może jest ugaszony, ale on cały czas w środku się tli.
Tylko trzeba pamiętać, bo też strażak, zastępca komendanta wojewódzkiego, pan Tomasz Wiśniewski, na konferencji prasowej, kiedy ja dopytywałem o te akumulatory, o to, czy to jest dozwolone, czy zabronione, on użył takiego argumentu, że przecież samochody elektryczne mogą parkować w garażach podziemnych. No tak, ale jednak garaże podziemne są po prostu znacznie lepiej zabezpieczone przeciwpożarowo niż taka po prostu 130-letnia kamienica, która nie ma tych specjalnych stref pożarowych, zabezpieczeń.
Konstrukcja drewniana także była.
Konstrukcja drewniana, tak w ogóle bardzo piękna kamienica i to jest też taki ubytek po prostu na architektonicznej mapie Jeżyc. Ja też w ostatnich dniach rozmawiałem z osobami, które przy tym pracowały i zupełnie przypadkiem też poznałem trochę historii tego budynku. To jest w ogóle budynek, który powstał pod koniec XIX wieku. To tam powstała pierwsza apteka we wsi Jeżyce i ta apteka zresztą potem już jeszcze w ostatnich latach, kilkunastu latach tam działała. Już oczywiście w Polsce apteka, ale to była pierwsza apteka we wsi Jeżyce. Najpierw jedna część budynku powstała, potem była druga część dobudowana. Bardzo piękna architektura i wielka strata. Tak,
na koniec tego wątku chciałbym jeszcze spytać o wnioski. Wnioski na przyszłość. Czujki to jest takie urządzenie, które więcej osób teraz będzie miało w swoich domach?
Nie mam wątpliwości, że tak. Uważam, że powinny być zmienione. Powinniśmy rozpocząć dyskusję na temat przepisów pożarowych. Rzeczywistość się zmienia. Na coraz większej ilości dachach. Na dachach mamy panele fotowoltaiczne, które też mogą stanowić zagrożenie. Samochody elektryczne też są coraz bardziej popularne, garażujemy je w domach, tak, w garażach, to naprawdę jest inna rzeczywistość, warto to zrobić. Na pewno to takie pospolite ruszenie, że w wielu domach w Poznaniu, w wielu mieszkaniach sprawdza się piwnice, sprawdza się drogi ewakuacyjne, co tam trzymamy. Czy nawet za czasami robimy porządek w piwnicy? Nie, no zobaczmy, co my tam mamy. W zasadzie tam nikt nie wchodził wiele lat. Uważam, że to jest dobre i taka czujka pożarowa to są grosze, a mogą uratować życie. I to powiedzmy to wyraźnie, że to czujka w tej restauracji święty, tak? To właśnie ta czujka obudziła, czy jakby zaalarmowała mieszkańca.
Że coś jest właściciela.
Na pewno też musi być dokonany przegląd przepisów. Ja zapytałem kilka dni temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czy w świetle tych obowiązujących rozporządzeń właśnie akumulatory i to w dużej ilości składowane w piwnicy budynku mieszkalnego, czy to jest zgodne z prawem, czy to nie jest niezgodne, ministerstwo mi nie odpowiedziało. Według mojej interpretacji no nie jest zgodne. Nie jest to też zgodne ze zdrowym rozsądkiem i niestety zdrowy rozsądek przede wszystkim zawsze może nas uchronić przed takimi niebezpieczeństwami.
Czyli nie czekajmy na zmianę przepisów, kupmy taką czujkę
to
sami.
Tak, ale również no, wydaje się tutaj, że ktoś, ci właściciele tego serwisu z akumulatorami, no postanowili po prostu przyoszczędzić. To znaczy zrobienie punktu napraw z trzema stanowiskami w piwnicy, kamienicy, no pewnie wynikało z jakiejś po prostu oszczędności, bo można było ten punkt zlokalizować, nie wiem, na peryferiach miasta, w bezpiecznym, odizolowanym miejscu i te baterie po prostu wozić między serwisem a punktem napraw. No ale ktoś stwierdził, że może wygodniej będzie po prostu naprawiać się na miejscu w piwnicy i wydaje mi się, oczywiście zostawmy to prokuraturze, tak, ale jeżeli będzie wina przypisana tym ludziom, no to ta kara też powinna być odpowiednio surowa, bo te kary muszą spełniać również
czekamy
taki walor prewencyjny.
Decyzję prokuratury, a być może później także sądu. Piotr Żytnicki, Gazeta Wyborcza, Witold Kundzewicz, Portal Poznań. Za chwilę wracamy do rozmowy. Będziemy mówić o decyzji Państwowej Komisji Wyborczej.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Wreszcie z gniazda młody ptak, bo przywilejem jest młodości zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach, bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Świat, ty wciąż odwieczne prawa łamie, zabiera miłość, młodość, słońca, blask, lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć.
To był Tydzień w Wielkopolsce.
Wracamy do rozmowy. Piotr Żytnicki, Gazeta Wyborcza, Witold Kuncewicz, portal epoznań.pl. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, a chodzi o ubiegłoroczną kampanię parlamentarną. Zakwestionowano wydatki na ponad 3 600 tysięcy złotych. Ta decyzja zapadła w czwartek. Tego samego dnia w Pile posłowie Koalicji Obywatelskiej Piotr Głowski i Maria Janyska przekonywali, że w Wielkopolsce kampania wyborcza PiS była także finansowana z publicznych pieniędzy. Relacja Marka Wolskiego.
Maria Janyska i Piotr Głowski przedstawili dokumenty, z których ma wynikać, że na tydzień przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi w Czarnkowie odbył się piknik rodzinny, na którym promowany był startujący w nich poseł PiS Krzysztof Czarnecki. Wydarzenie zostało sfinansowane i przygotowane przez Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Pokrzywa, mówiła dzisiaj w Pile posłanka Maria Janyska.
Jaka była procedura? Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Pokrzywa z Trzcianki opłaciło faktury na kwotę 60 prawie tysięcy złotych. Do tego jeszcze należałoby doliczyć fakturę za koncert Gwiazdy Zenka Martyniuka, za kiełbasę, która była dostępna dla wszystkich za darmo.
Przebywający na urlopie poseł Krzysztof Czarnecki nie chce komentować informacji przekazanych na obu konferencjach prasowych, tej w Warszawie i w Pile. Natomiast osoby z jego środowiska wskazują, że podczas wspomnianego koncertu wokół amfiteatru w Czarnkowie znajdowało się wiele mniejszych i większych materiałów wyborczych, również kandydatów z Koalicji Obywatelskiej, w tym właśnie m.in. Piotra Głowskiego, Marii Janyski i Adama Szeinfelda. Piotr Głowski potwierdził dzisiaj, że był na tym pikniku, opisał również plakat zachęcający do udziału w tym wydarzeniu.
Leciały filmiki. Myślę, że same filmiki znowu kosztowały kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy złotych razem. I na tych filmach, na każdym z nich, była po prostu tak jawna agitacja. To były filmy z samorządowcami. Pan poseł opowiadał, jak PiS i on osobiście dba o te samorządy.
Partyjny kolega Krzysztofa Czarneckiego, poseł PiS Marcin Porzucek, podkreśla, że amfiteatr w Czarnkowie został wyremontowany dzięki środkom, które poprzedni burmistrz miasta pozyskał z rządowego programu inwestycji strategicznych. Dlatego Marcina Porzucka, jak napowiedział, nie dziwi, że w amfiteatrze wyróżniono posła Czarneckiego za jego wkład w remont tego obiektu. Marcin Porzucek zwraca też uwagę na inny aspekt.
Jak stwierdził dzisiaj słusznie przewodniczący PKW, czas pracy PKW skończył się 15 lipca i wszelkie dokumenty, które wpływają po 15 lipca, nie powinny być brane pod uwagę. Nie mieli na to politycy Platformy czy Koalicji znacznie dłuższy czas, mieli ponad pół roku na to i powinni wtedy to robić. No teraz może się okazać, że my co chwilę będziemy mieli jakiś serial.
Posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiadali przekazanie tej sprawy do PKW, ale PKW już w czwartek podjęła decyzję w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. PiS zapowiada teraz odwołanie do Sądu Najwyższego od decyzji PKW. To oznacza jednak, że szykuje się kolejny spór prawny. Orzeczenie będzie wydawać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jej status jest kwestionowany ze względu na obecność neosędziów. Ta sprawa szybko się nie skończy.
Nie, z pewnością się szybko nie skończy, tym bardziej, że można się spodziewać, że właśnie Izba, która w świetle orzeczeń europejskich trybunałów, no w świetle też po prostu takiej też zdrowego rozsądku, przynajmniej dla mnie, no nie jest sądem, jest po prostu jakimś tworem politycznym.
Choć też ta Izba wydawała wyrok w sprawie ważności wyboru, więc to też jest jeszcze bardziej skomplikowane.
Oczywiście tak, znaczy jakby cały czas borykamy się i będziemy się borykać pewnie przez najbliższe lata z konsekwencjami tej destrukcji wymiaru sprawiedliwości, destrukcji sądownictwa, jaką zafundował nam PiS. Natomiast przechodząc do tego, co dalej, można się spodziewać, że ta Izba, która nie jest sądem, unieważni decyzję PKW, no i wtedy piłka będzie po stronie ministra finansów, który albo uzna orzeczenie tej Izby niebędącej sądem, i wypłaci pełne pieniądze Prawu i Sprawiedliwości, albo jednak będzie uważał, że w mocy pozostaje decyzja PKW i te środki zostaną umniejszone. Na pewno czeka nas wojna polityczna. Już teraz politycy PiS uderzają w bardzo wysokie tony.
Prezes PiS mówił wczoraj, że to decyzja skandaliczna.
Tak, decyzja skandaliczna, komuna, próba zniszczenia opozycji. Prawda jest taka, prawda jest po prostu brutalna i PiS po prostu chciał zafundować sobie trzecią kadencję, a wiedział, że traci poparcie społeczne. No zresztą wyczerpuje się jak każda władza. Nikt więcej niż dwie kadencje w Polsce do tej pory nie rządził. PiS chciał sobie zapewnić trzecią kadencję, no i postanowił zrobić to przy użyciu środków publicznych. No był to po prostu ordynarny skok na kasę. Wszyscy widzieliśmy te zdjęcia pikników wojskowych, mających promować wojsko, obronność, pokazywać siłę polskiego państwa i prezesa jednej z partii politycznych, który na tle żołnierzy w mundurach agituje za tym, żeby wyborcy głosowali właśnie akurat na jego partię. Ja mógłbym tutaj szukać wszelkich przymiotników. Obrzydliwe, skandaliczne, nie wiem, czy jakiś przymiotnik jest adekwatny. No jest to po prostu skok na kasę. Tak być nie powinno i dobrze, że taka decyzja PKW zapadła. Ona z pewnością nie zniszczy Prawa i Sprawiedliwości. Być może nawet scementuje ten elektorat. Być może nawet...
Może da paliwo nawet takie może polityczne.
Może da nawet paliwo. Natomiast muszą być jakieś konsekwencje. Znaczy my się często przyzwyczailiśmy i te ostatnie lata, 8 lat rządów PiS-u przyzwyczaiło nas do tego, że można robić najbardziej obrzydliwe rzeczy w polityce i nie ponosić za to żadnych konsekwencji. Jakąś pewną jaskółką jest to dla mnie, że obecna władza, kiedy też zdarzają jej się różnego rodzaju wpadki, no przynajmniej nie jest tak ordynarna. Mieliśmy ostatnio przypadek wiceministra sprawiedliwości, który pojechał na wakacje służbowym samochodem i płacił za paliwo służbową kartą kredytową i podał się natychmiast, gdy dziennikarze to ujawnili, do dymisji.
Pytanie, co by było, gdyby nie dziennikarze?
Oczywiście, ale podał się jednak do dymisji, a chcę przypomnieć, że kiedy po prostu takie afery mniejsze, większe dziennikarze ujawniali w czasie rządów PiS, to zawsze PiS odpowiadał, że to jest atak, że to jest skandal, że źli są dziennikarze. Nigdy nikomu włos z głowy nie spadł. Chociażby, żebyśmy przypomnieli byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który sobie rządowy samolot używał jak taksówkę. Więc ja reasumując, cieszę się, bo trzeba reagować. Dobrze, że państwo reaguje. Ja liczę na to, że te rozliczenia, czyli pociąganie do odpowiedzialności, będzie trwało i oczywiście wszystko zgodnie z prawem, tak? Liczę na to, że jeżeli prokuratura znajdzie dowody, że ktoś łamał prawo, to będą akty oskarżenia, niezawisłe sądy będą ludzi skazywać albo uniewinniać, że to wszystko się będzie w zgodzie z literą prawa odbywało. To jest ważne, już niezależnie od tego, na kogo państwo głosują, tak? Czy na PiS, czy na Platformę, czy na Lewicę. To jest po prostu ważne dla jakości naszego życia publicznego, żeby po prostu nie było zgody na takie ordynarne okradanie naszego państwa. Więc zobaczymy, jak to się toczy, ale ja mam nadzieję, że PiS dostanie po łapach skutecznie i że nigdy już nikt tego nie zrobi.
Witold Kundzewicz, portale Poznań.pl. Pan jest zaskoczony tą decyzją PKW, bo tam członkowie wcale nie byli zgodni.
No, ona
odwlekana była decyzja.
Ona zaskakiwać nie może. I też ciekawa jest geneza, dlaczego ta decyzja była tak oczywista. Oczywiście te nadużycia wydawały się oczywiste, tak? Tutaj nie wchodząc w rolę sympatyków jednej czy drugiej strony, no jednak w ogóle pikniki,
może
promując obronność.
Te przepisy też są nieprecyzyjne.
Nie wiem, czy czujecie absurd tej sytuacji, jak można promować obronność wśród mieszkańców. Nie czuję zupełnie takiej potrzeby. Promować obronność, zbroić się oczywiście, jakieś procedury dyplomatyczne, ale promować wśród mieszkańców z przysłowiową golonką, nie czuję tego. Tam pojawiali się politycy, promowali jedną opcję, to jest niedopuszczalne. Natomiast to Prawo i Sprawiedliwość zmieniło przepisy także do PKW. Wybiera się, w tej chwili przedstawicieli wybierają partie polityczne. No i jest silna koincydencja, kto, przez kogo został mianowany i jak zagłosował w tej sprawie. To jest na pewno słabe, bo daje paliwo PiS-owi do obrony. Powie, no słuchajcie, tam Platforma czy opozycja wskazała tych i oni wszyscy przeciwko nam, czyli widzicie, to jest decyzja polityczna. Ale obrzydliwy jest proceder. Niestety ten proceder ma dużo dłuższą tradycję, przysłowiowe przecinanie wstręg przed wyborami. Chyba nikomu nie zdarzało się tak ordynarnie tutaj nadużywać tych historii, ale uważam, że cały ten blok, kiedy obecna władza wykorzystuje posiadane budżety, posiadane zasoby do, no jednak aktywności przedwyborczej jest bardzo słaba.
Tylko taki prezydent czy minister ma schować się, nie być w mediach obecny?
No. Jest to cenne i do tej pory no wszyscy...
Ale myślę, że jednak nie przekraczano do tej pory tak ordynarnie granicy dobrego smaku. Znaczy, nie wiem, czy pamiętacie ostatnia kampania do Europarlamentu, kiedy na liście PiS-u tutaj jedynką został prezydencki minister Wojciech Kolarski. No to, co robił Andrzej Duda, tak? Znaczy, nie pamiętam... Kiedy ostatni raz prezydent RP Andrzej Duda tak często odwiedzał Wielkopolskę?
Trzy wizyty w ciągu miesiąca, no, tak?
Ale jaki efekt to przyniosło? To jest dopiero ciekawe.
No efekt taki, że Kolarskiego nie ma w Europarlamencie, tak.
Znaczy w sensie, że to nie przyniosło żadnych efektów, mimo że ten wysiłek wszyscy dostrzegaliśmy. Ale ja jeszcze chciałem się do innej rzeczy odnieść, bo tutaj padło, ktoś z panów powiedział, że to może scementować Prawo i Sprawiedliwość. Ja myślę, że tak się właśnie stanie, słuchajcie, no, o ileż idzie, 50 milionów to chyba ta górna stawka, którą może...
Nawet 78 milionów.
No to w tej najczarniejszym dla PiS-u scenariuszu, no to patrząc pod uwagę liczbę sympatyków PiS-u, to jest po parę złotych jednorazowej wpłaty i w zasadzie sprawa jest domknięta. I co więcej, ja osobiście uważam, że w większym stopniu partie powinny być finansowane właśnie ze składek, z dobrowolnych składek, a z mniejszym z budżetu. Oczywiście to nie chcę powiedzieć, że coś dobrego się stało, bo idziemy w tym kierunku, broń Boże. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, proszę, zobaczmy, jak to wygląda, tak? No, i też jest taka korelacja, że kiedy Trump przegrywa w sądzie, to nagle kilkadziesiąt milionów dolarów zbiórek tylko przez jedną noc, tak? Ludzie chcą go w ten sposób wesprzeć. Uważam, że powinniśmy głosować też naszymi portfelami i nie bądź się za... Nie.
Czyli nie subwencje, nie dotacje, a na przykład...
Ja osobiście uważam, że to jest dobry kierunek. Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość będzie teraz taką propagowało wersję, jak to jest pokrzywdzoną opozycją. Obie strony lubią przerysowywać swoją, jakby zgrywać takiego biednego, słabego, atakowanego i to może się przełożyć na znacznie większe wpłaty dla PiS-u niż te 50-60 milionów złotych.
Musimy powoli kończyć.
Taka zgoda, że ten system subwencji, on zabetonował nam scenę polityczną. Bardzo ciężko jest tutaj nowym siłom
przetrwać. Chociaż pojawiają się nowe siły. No jest tak, Szymon Hołownia, tak, były Paweł Kukiz, Janusz Paliko.
Doświadczenie ostatnich dwóch dekad pokazuje, że to są bardzo twory, które szybko powstają i szybko kończą. Zobaczymy, jak będzie teraz.
Piotr Żytnicki, Gazeta Wyborcza, Witold Kundzewicz, epoznań.pl. Panowie, bardzo dziękuję za udział w programie.
Dzięki.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
To był Tydzień w Wielkopolsce.